No cześć, witajcie w 57. odcinku podcastu Rozmowa Kontrolowana. Narodowe Święto Flagi, deszczową majówkę, czy też majówkę w lockdownie. Witam was dziś sam. Adam wraz ze Stefanem rzucili wszystko i natchnieni lekturą autostopem przez galaktykę przez parę dni postanowili zwiedzać świat, ale nie bójcie się, wrócą już za tydzień. Jako że Adama dzisiaj nie ma, a ja nie jestem raczej typem kaznodziei, to ogłoszeń duszpasterskich nie będzie, ale... Mamy niespodziankę pod koniec dzisiejszej audycji. Będą nawet trzy niespodzianki, gdyż dzięki Fudo Security wracamy do cotygodniowych konkursów. Powodzenia. I tym oto miłym akcentem przejdźmy do dzisiejszego gościa. Kim jest dzisiejszy gość? Piotr zaczynał od administrowania sieciami. Był inżynierem sprzedaży, konsultantem, menadżerem produktu. Kim on nie był? Podczas swojej kariery odwiedził takie firmy jak Supermedia, Polkomtel, Nextira One, Hewlett Packard czy Huawei. Dzisiaj, a właściwie to już od paru lat, buduje markę Infoblox, gdzie specjalizuje się w usługach DNS. Poznajcie Piotra. Cześć Piotr.
Cześć Adam, cześć wszyscy.
Dobrze, że ludzie nie widzieli tego zamieszania w backendzie, jak to się wszystko tutaj kotłowało. Słuchajcie, no niestety złośliwość rzeczy martwych i standardowo komputer musiał się zepsuć tuż przed startem, no ale damy sobie radę. Piotr, słuchaj, przedstaw się na początek naszym słuchaczom i postaraj się opisać w paru słowach, kim jesteś, jak się przedstawiasz, gdy się z kimś witasz.
No, jak się witam zawodowo, to przedstawiam się jako architekt rozwiązań w firmie Infoblox. A na potrzeby tego programu, to zważywszy na to, wiesz, kogo już gościliście, to ja myślę, że bardziej jestem po prostu takim infosekowym celebrytą, wiesz, bo do tej pory mieliście niezłe mózgi i ja tak troszeczkę odstaję, jakbym delikatnie powiedział, nie? Ale no cóż. Także no tak mniej więcej się przedstawiam, architekt rozwiązań bezpieczeństwa w firmie Infoblox. Czasami jeszcze dodaję, bo firma nie jest jakaś duża, przecież nie jest też specjalnie znana, więc czasami dodaję, czym się zajmujemy, czyli rozwiązaniami bezpiecznego DNS-a.
Okej. Okay. Strasznie nisko się cenisz, ja nie wiem, kurczę. Zapraszamy gwiazdy polskiej sceny security i ludzi bardzo ciekawych, więc niepotrzebnie się tak nisko cenisz, naprawdę.
No jest mi w ogóle, wiesz, bardzo miło, że o mnie pomyśleliście i zaprosiliście. W ogóle, wiesz, teraz będę mógł mówić, że jestem numer 57 na polskiej scenie cyber security, więc...
To opowiedz nam teraz, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z komputerami. Pamiętasz w ogóle swój pierwszy komputer?
No swój pierwszy to pamiętam bardzo dobrze, natomiast powiem szczerze, jakbym miał tak się zastanowić nad pierwszym kontaktem dokładnie, to nie bardzo. Miałem kontakt z komputerami takimi typu ZX Spectrum, Atari 65XE, Commodore 64, te gatunki i zwykle to były gdzieś albo u jakichś znajomych, bo to kolega miał, mieliśmy na przykład też takie śmieszną możliwość na ZPT w podstawówce, czyli zajęciach praktyczno-technicznych, że jeden z kolegów przynosił właśnie taką atarynkę i my na tym ZPT mogliśmy sobie po prostu pograć, nie? Więc to był jeden z kontaktów. Też miałem sporo kontaktu z ZX Spectrum, z takim gumiaczkiem, bo mój tata pracował w takim przemysłowym instytucie maszyn budowlanych, gdzie robili, wiesz, dźwigi, żurawie i oni tam sterowniki do tego robili na procesorach Intel 80, ale też takich właśnie co 8080, tego typu rodziny. No i też sporo tam działali na tych spektrumach i czasami się zdarzało, że albo tata mnie tam zabierał do firmy, albo przynosił ten komputer na weekend na przykład do domu i mogłem sobie na tym ZX Spectrum tam w tym Basicu coś podziałać albo coś pograć, więc to były takie pierwsze kontakty w ogóle z komputerami. Natomiast mój pierwszy to potem dopiero było AT286. Tu znowu zasługa, czy no, mój tata generalnie był taki zawsze zasadniczy i twierdził, że komputery nie służą do gier, więc nie będzie mi kupował żadnego Atari czy Commodora, tak abstrahując, tak już nawiązując do waszego odwieczonego pytania, tylko po prostu jak już kupimy komputer, to to będzie porządny komputer. No i wyszło na to, że jak poszedłem do technikum, to wtedy udaliśmy się do salonu firmy Procom i tam za całe 1200 zeta zanabyliśmy właśnie takiego ATK. No i co w nim było fajnego i nietypowego, to, że jak na tamte czasy, to był 91 rok, miał kartę SVGA i monitor kolorowy, podczas gdy w całej Polsce generalnie królował bursztyn Herkulesa. Więc to jakby, no, dłużej musiałem poczekać na ten komputer niż powiedzmy średnia, ale za to potem no, już była taka maszynka, na której coś można było podziałać. No, w sumie do gier też się nadawał, nie? SVGA tam 800x600, 256 kolorów, to na tamte czasy to była super sprawa. Zresztą pamiętam tą kartę graficzną jak dziś, Western Digital Paradise, 256 kilobajtów RAMu. A pamiętam, bo się dużo z nią nawoziłem, żeby uruchomić pod Windowsami, wiesz, drivery. Bo generalnie
w tamtych czasach królował chyba Trident, ja dobrze pamiętam.
To potem miałem, ale to była następna już. Natomiast ten Western był chyba troszeczkę wcześniej. Nie pamiętam już tak dokładnie, jak to było. Natomiast tak, no trochę się tam musiałem namęczyć, żeby Windowsy na tym odpalić, bo wtedy już były Windowsy 3.0. A ja tam na dyskietce dostałem drivery od Windowsa 2.0. O dziwo działały i Windows 3.0 wyglądał jak Windows 2.0 wtedy. Tak, ale taka była sytuacja. No i pamiętam też mój pierwszy taki, w zasadzie pierwsze dwa problemy komputerowe. Pierwszy to było, no kupiłem komputer z 1 MB RAMu, odpalam system, a tam co? 640. O co chodzi? Ktoś mnie oszukał. Jak pamiętamy, Bill Gates powiedział, że 640 kilo jest enough, a ponieważ tam był DOS 3.30, no to on widział tylko 640. Natomiast no, dzięki temu w sumie to się dobrze złożyło, ale jakby to spowodowało, że wróciliśmy do salonu i kupiliśmy normalnie oryginalnego, na 91 rok to jest sytuacja nietypowa, oryginalnego MS-DOS-a 5.0. Nawet mam tutaj, zawsze go trzymam przy sobie, bo takie ładne opakowanie, piękne, oryginalne. Jak tu w prawne oko zobaczyć, to on tak do końca legalny nie był, nie? Bo to jest upgrade. Więc trzeba by mieć wcześniej, prawda, wersję, no, że tak powiem, legalną tego DOS-a poprzedniego. Więc to tak, no, powiedzmy. Natomiast fakt faktem, że taka instrukcja, która w tym MS-DOS-ie się znajduje, to ja ją przeczytałem faktycznie od deski do deski, włącznie z command referencem, więc takie jak zresztą wiesz, były generalnie braki w literaturze w tamtych czasach, że po prostu się pochłaniało, co było. Także no, tego DOS-a faktycznie tam znałem potem dosyć dobrze, włącznie z różnymi tam przełącznikami i tak dalej. Drugi problem, który też do tej pory pamiętam, jednak ten pierwszy komputer to się pamięta dużo, nie? Teraz już nie mam takiej pamięci, ale wszystko, co tam wtedy było, to wiesz, to jakby jak dzisiaj. Dysk 20 MB i pytanie kolegi taty, który instalował ten komputer po raz pierwszy, bo ja jeszcze nie miałem wtedy takich umiejętności, czy podzielić na partycje? 20 mega, no to wie.
Grubo.
Tyle miejsca. No tak, co, to na dwie, nie?
Taką ciekawostkę ci powiem. Też miałem dysk 20-megowy, on nawet nie był jeszcze ATA, tylko był MFM-owy. Nie wiem, czy pamiętasz takie dyski MFM-owe. Mm-hmm. Takiego ogromne one były. I pamiętam, że ten dysk przede wszystkim był niezniszczalny, a po drugie, ja zawsze w tamtych czasach miałem tak... Tak mi się jakoś utrwaliło, że zawsze na tym dysku musiałem mieć 5 megabajtów wolnego. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale zawsze miałem zarezerwowane 5 megabajtów. Nie wiem, skąd to się u mnie wzięło.
Bardzo dobry wiesz, zwyczaj, nie? No także tak, z tych pierwszych komputerów jakoś tak to mocno zawsze w pamięci zostaje wszystko, nie? To takie wrażenia, emocje. No zresztą ja jeszcze tyle musiałem czekać na to, nie? Także tak.
No dobra, no tak, to miałeś tak to było, jakby no. Tę styczność z komputerami jakoś od młodości już tak naprawdę. Potem wskoczyłeś sobie na Politechnikę. Pamiętasz, o czym pisałeś w ogóle magisterkę?
Wiesz co, tak. To też w sumie śmieszna sprawa była. Bo no ja to powiem uczciwie, taki leniwy generalnie jestem. Studia zajęły, znaczy... Można by z tym w sumie trochę polemizować, bo przez całe studia jednocześnie pracowałem, to znaczy studiowałem na dziennych i jednocześnie pracowałem pierw na pół etatu, potem na 3/4, potem na cały etat, więc w sumie to mi się te studia potem przedłużyły rok, no bo tak jak już człowiek wejdzie w ten wir pracy, to potem ciężko się zmotywować, żeby na koniec napisać tą magisterkę, więc o rok mi się to przedłużyło. Magisterkę pisałem z takiej tematyki, pisałem program, a w zasadzie nawet chyba dwa to musiałem napisać w programie, chociaż nie, to jeden program porównałem z gotowcem, okej. Program, który porównywał jakby, może tak, wczytywał topologię układu scalnego, bo ja studiowałem mikro i optoelektronikę, to na Politechnice Warszawskiej się nazywał Instytut Mikro i Optoelektroniki, w skrócie IMIO, potocznie zwany Instytutem Matki i Ojca, ponieważ byli tam po prostu dosyć sympatyczni, znaczy naprawdę sympatyczni wykładowcy, porównując do niektórych innych instytutów. No i pisałem taki program, który wczytywał topologię układu scalnego i wyszukiwał w tej topologii na przykład zbyt długie ścieżki idące obok siebie, no bo po prostu przy dużych częstotliwościach, jak takie dwie ścieżki idą obok siebie, to sygnał się sprzęga i po prostu układ nie działa, więc to ogranicza jakby częstotliwość taktowania takiego układu. Bądź też zbyt długie ścieżki, bo wtedy z kolei taka ścieżka, tam powstaje problem linii długiej i się robią różne nieciekawe zjawiska. I żeby było to jeszcze takie troszeczkę bardziej ciekawe, to był tam też element taki programistyczny, informatyczny właśnie, że taki program już tam na instytucie w Javie był napisany, a ja napisałem w C++ wykorzystanie biblioteki Qt i jakby elementem tej pracy było też udowodnienie, że jak coś się napisze w C++ Qt, to jest to tak samo przenośne między różnymi platformami, jak na Javie praktycznie, natomiast będzie dużo szybsze, nie? Co oczywiście trudne do udowodnienia nie było. Natomiast było to fajne doświadczenie. Po pierwsze dlatego, że jak brałem ten temat, to nie znałem C++, więc musiałem się go nauczyć. Tak jak powiedziałem, jestem dosyć leniwy, więc z tym pisaniem tej pracy to tak czekałem. No i tak w styczniu na 3 niecałe miesiące przed obroną stwierdziłem, chyba czas zacząć. Więc co zrobiłem? Poszedłem do księgarni, nabyłem książkę C++ 24 godziny. Akurat ten przedział czasowy mi odpowiadał. No i nauczyłem się tego C++ dosyć szybko. Qt, fajna biblioteka. Generalnie można było rzeczywiście pisać takie programy w stylu write once, compile many, czyli po prostu piszemy jeden kod, kompilujemy potem tylko na daną platformę i on tam działa, super sprawa. Zresztą Wireshark korzysta z tej biblioteki cały czas. No i cóż, udało mi się. Generalnie się zmotywowałem tym, że moja żona była w ciąży. Pod koniec marca mieliśmy termin, a tydzień przed terminem miałem obronę pracy, więc jakby no, stwierdziłem, że albo teraz, albo nigdy. No i czasami takiej motywacji potrzebuję. I się udało. Także no, te programowanie jakoś gdzieś tam nigdy nie byłem fanem. Nie? Programowałem w różnych językach, wiadomo, Basic, tak jak powiedziałem, Delphi, Turbo Pascal oczywiście, nie? Hello World i tak dalej. W assemblerze na takich procesorach 8051 w techniku, więc jakby to programowanie zawsze gdzieś tam u mnie było, natomiast nigdy mnie to jakoś tak specjalnie nie wciągnęło. Więc no właśnie, stąd jakby...
Po studiach zacząłeś karierę jako właściwie inżynier sieciowiec, bardziej poszedłeś z tego, co studiowałem, twoje CV w sieci. Skąd w ogóle zainteresowanie sieciami? A nie chciałeś sobie na przykład, jak wszyscy w tamtych czasach, nie wiem, poadministrować Linuxami albo właśnie poprogramować, no ale to już wytłumaczyłeś, że bardzo jakoś nie ciągnęło cię to programowanie. No ale Linuxy, wtedy był boom na Linuxy, wszyscy te serwery stawiali i w ogóle fajnie.
Wiesz co, ja zacząłem pracę tak naprawdę przed studiami, bo dostałem się na studia na późniejszy termin, czyli na Politechnice były w sumie, można było iść na telekomunikację, elektronikę i można było zaczynać albo od października, albo od lutego. Ja się dostałem na termin od lutego i nie na telekomunikację, więc z sieciami nie miałem na Politechnice za wiele wspólnego. I poszedłem wtedy do pracy i w tej pracy przez pierwszy miesiąc to w zasadzie zostałem zatrudniony jako taki, ja wiem, tak trochę bardziej helpdesk. Generalnie miałem obcykane te Windowsy, tam instalowałem u siebie w domu ten system praktycznie codziennie co najmniej raz, więc generalnie miałem go tam dosyć dobrze opanowany. Nawiasem mówiąc, też wcześniej już jakby takie pierwsze kontakty z sieciami, to może nie tyle z sieciami, no, ale to mi jakoś się spodobało, bo dwa piętra pode mną w bloku mieszkał kolega, który też miał peceta. No i taka pierwsza sieć naturalna, no to był kabelek RS-232-0 modem puszczony przez, po prostu, bo on dokładnie w tym samym pionie mieszkał. I to było takie pierwsze sieciowanie, nie? Tam za wiele nie można było zrobić, no ale pliki można było pokopować, poczatować trochę. Nie pamiętam, czy już wtedy jakieś gry były sieciowe. Chyba ciężko z tym jeszcze wtedy było, nie pamiętam dokładnie. Więc to jakby było takie pierwsza fajna rzecz, nie? Potem jeszcze właśnie przed pracą, no to pojawił się modem, chyba od razu 14400, jeśli dobrze pamiętam, więc całkiem nieźle. Jakieś BBS oczywiście, Fidonet, nie byłem węzłem, ale byłem tak zwanym punktem w jednym z węzłów, u Rafała Wiosny chyba, 2480/33, też pamiętam. O, Doom był grany, dokładnie, tu widzę komentarz. Także, no i ten powoli zaczął się pojawiać też internet, też to było jeszcze przed tą pierwszą pracą, też taki ciekawy ten internet był, bo to się wdzwaniało do BBS-a, i potem miałem taką możliwość odpalić narzędzie o nazwie Slirp, jeśli dobrze pamiętam, które odpalało PPP po komunikacji serialowej. I można było mieć ten internet, to emocje w ogóle, nie? Po prostu pokazywałem rodzicom, tu mogę wejść, to muzeum w Luwrze, nie? A ten obrazek tam się po prostu po linijce zgrywał tak z 15, 20, pamiętamy, 30 minut. Ale to było takie niesamowite, że po prostu świat stoi przede mnie otworem w ogóle. Także myślę, że te emocje jakoś potem wiesz, się zostały, nie? Że ten, tak jak Sun Microsystems kiedyś mówił, nie? Że dopiero sieć to komputer. Więc jakoś tak to było. No i jak wracając do tematu, jak dostałem się na te studia, stwierdziłem, no dobra, mam pół roku, to może coś bym zarobił, zróbmy. I na Usenecie było jakieś ogłoszenie na PL praca oferowana, szukamy tam człowieka, administratora sieci, do właśnie ISP świeżo powstającego, to wysłałem maila, rok 96, to tam mniej więcej takie ssanie było, jeżeli chodzi o sieciowców, jak teraz o bezpieczników, więc długo nie trzeba było czekać na rozmowę. Tam stwierdzili, że no, na admina sieciowego to może trochę jeszcze się nie nadaje, ale wezmą mnie tak czy siak, bo tam do helpdesku trzeba zarządzać siecią lokalną, taką bardziej tam komputery ogarniać i tak dalej, więc mnie tam przyjęli. Natomiast po miesiącu i tak dostałem, że tak powiem, awans i zostałem tym administratorem sieci od razu. wiesz, tam zajmowałem się de facto systemami, nie? I w ogóle chwalę sobie pracę w Supermedia, bo to był mały operator, on tam finalnie miał coś koło, nie wiem ile teraz ma, natomiast wtedy to było tak gdzieś do 100 osób maksymalnie. Młodzi ludzie, bo mało kto się wtedy na tym internecie znał, trzeba było robić wszystko zasadniczo, więc to też ja sobie to chwaliłem, bo dzięki temu mogłem poznać wiele rzeczy i też popróbować i zobaczyć, co mi najbardziej pasuje. Wszystko budowaliśmy od zera, to też jest fajne, przynajmniej no ja jakby lubię budować pewne rzeczy i tam tak było, że po prostu nie wiem, szef mnie oprowadzał po firmie, to w ogóle wszystko było w gruzach. Nic nie było, kompletnie, nie? Fizycznie, w budynku jakby wszystko było fizycznie do remontu. No i tam mówię, tu będzie headless, tu tam serwerownia, tu coś, nie? I tak wszystko to budowaliśmy od kompletnie zera. Wtedy było duże ssanie na internet, bo tam, jak też pamiętasz, na przykład w zasadzie też producenci obuwia zostawali dostawcami internetu, więc było zabawnie. Natomiast no, jakby podobało mi się to. Zarządzałem tam Windowsami NT351, potem NT40, Lotus Notesem, przez chwilę nawet było takie coś jak CCMA, takie różne cudawianki. Czyli najpierw tak bardziej jakby tą stroną wewnętrzną sieci, potem troszkę więcej stroną tą providerską. Tutaj jakby miałem też farta, że tam spotkałem wielu fajnych ludzi, od których się mogą dużo uczyć, między innymi Andrzeja Stella Sawickiego, czyli Savita, Andrzeja Błaszczyka, Wojtka Barwaśnego, więc generalnie tam dużo się od nich po prostu uczyłem, zacząłem administratować Microsoftowym IIS-em, bo to była taka ciekawa sytuacja, że na początku Supermedia była taka w ogóle Windowsowa, chociaż były też na przykład zakupione pod taki system advertisingowy w pewnym czasie Sany, a jeszcze wcześniej Alfy Digitala. I one przyszły w ogóle chyba z systemem VMS i trzeba było też to tak troszkę ogarnąć. Potem Digital Unix. Generalnie no dosyć jak na tamte czasy to fajne było to doświadczenie, dużo mogłem się nauczyć, podobało mi się, potem zobaczyłem, chłopaki tam grzebią no różne urządzenia sieciowe, nie? Jakieś takie cuda typu Lantronix, routery R&D, Pico router, były takie śmieszne routery, że się łączyło ze sobą dwa pudełeczka, żeby coś tam działało, no i finalnie Cisco 2500. Więc to już taka inna liga była, jak tam weszliśmy w te Cisco i też na początku to chłopaki robili, nie, tylko ten patrzyłem, co oni robią, w końcu kiedyś poprosiłem, słuchajcie, pokażcie mi, nie, co tam się w ogóle robi. No. I wtedy wiesz, nauczyłem się, jak się zalogować, enable zrobić, conf.t i tak dalej. Więc generalnie no, zawsze byłem po prostu taki ciekawy tego, co tam gdzieś obok jest. I starałem się korzystać z tych okazji. No, jedyne co, no to po prostu pracowałem na pół etatu, więc powiedzmy no trochę mniej tego czasu tam poświęcałem. Więc tak trochę, tak jak powiedziałem, z jednej strony jestem trochę leniwy, z drugiej strony jednak wychodziłem na studia o 8, a po studiach do pracy i wracałem tam, nie wiem, 8, 9 do domu, więc w sumie nie było mnie cały dzień przez kilka pierwszych tam lat.
No, ale jakoś to faktycznie tak, lenistwo straszne.
Ale czy jak coś mnie pasjonuje, to wiesz, to wtedy jestem w stanie zrobić dużo, albo na przykład jak dostanę jakieś takie zadanie strasznie jakieś takie, wiesz, jakieś nudne, nie? To wtedy też jestem w stanie dużo zrobić, żeby się nie narobić. Więc to takie chyba dobre lenistwo trochę.
No to lecimy
także
dalej.
Także jakoś tak to było. No i potem Linuxy się też pojawiły, także tam też DNS się pojawił, bindem zarządzałem, mieliśmy ze 300 domen, serwery pocztowe, nawiasem mówiąc, tam też pracowałem przez chwilę, nawet w sumie ja zatrudniałem Pawła Wilka, który też u was był, także miło było go zobaczyć. Pozdrawiamy Pawła i chętnie bym jeszcze posłuchał o tym Clojure.
Paweł w ogóle odpalił teraz serię na YouTubie, możesz posłuchać o Clojure. Ciężko to wymówić.
Nie, no trzeba będzie zaprosić jeszcze raz, albo rzeczywiście posłuchać, wiesz, żeby wymowy się chociaż nauczyć, nie?
Tak, tak. Myślę, że zrobimy specjalny odcinek z wymową. Piotrze, musimy lecieć dalej, więc przejdziemy teraz do tej nudnej części, bo w pewnym momencie... Tak, napijmy się. w pewnym momencie tak delikatnie skręciłeś jednak w stronę bardziej salesowo, pre-salesową zamiast techniczną. Co tu się wydarzyło w ogóle? Czy to po prostu lenistwo, już ci się nie chciało pracować u podstaw, czy poczułeś zew w trochę innym kierunku?
Wiesz co, trochę liznąłem tego już w Supermedia tak naprawdę. Tak jak powiedziałem, tam robiliśmy wszystko, nie? Tam robiłem transport Cinquecento z Warszawy do Katowic, sprzętu ISP, otwieranie węzłów i tak dalej. I tam też robiliśmy na przykład podłączanie firm do internetu, instalację jakichś pierwszych checkpointów na przykład, trochę jakichś takich konsultacji, jak tą sieć do tego internetu podpiąć, więc tam już był taki kontakt z klientami i w sumie mi się to jakoś podobało generalnie. Natomiast potem jak przyszedłem do Polkomtela, tam zrobiłem certyfikat CCIE, mam numerek 15966, więc dosyć niski. No i jak ten certyfikat zrobiłem, to też jeszcze nie myślałem o zmianie pracy, natomiast praca jakoś tak sama znalazła mnie, bo ciecie byli wtedy bardzo poszukiwani, generalnie partnerzy, czy integratorzy Cisco potrzebowali tam mieć iluś, żeby spełnić pewne wymagania, więc było duże ssanie na rynku. Cieciów wtedy było około 100 chyba w Polsce. No więc po prostu gdzieś tam przy jakichś rozmowach się to pojawiło, potem jedna oferta, druga oferta, okazało się, że płacą dużo lepiej niż ten, więc myślę, że ten argument...
Zrobiłeś to dla pieniędzy?
No nie powiem, że nie, no wiesz, no, oferta była chyba trzy razy taka, co miałem, więc no, ciężko było naprawdę, ciężko odmówić, a jakby tak już powiedziałem, wcześniej to robiłem, więc w sumie częściowo i generalnie mi się podobało, więc zaryzykowałem, wtedy przyszedłem do Nextira One, obecnie jest to NTT. Zatrudniał mnie Jarek Morzeń, który chyba miał też taki talent do wyłapywania właśnie administratorów sieci, którzy wcześniej nie sprzedawali specjalnie jakoś, nie pracowali jako konsultanci, natomiast on potrafił gdzieś tam wyłapywać takie osoby, które miały jakąś tam predyspozycję do tego, żeby w tą stronę potem pójść. I to była też świetna, generalnie ja bardzo sobie cenię pracę w Nextirze, bo tam się dużo nauczyłem, fajna też była ekipa, było takie, też wszyscy mieli wspólny cel. Myślę, że to też jest ważne, nie? Grupa, generalnie no definicja grupy osób to są osoby, które mają wspólny cel i tam to było. Także sporo się tam też nauczyłem. No i tak jakoś poszło w tym kierunku, nie? Potem Hewlett Packard, tam też to była taka praca architekt rozwiązań. Tylko że to była śmieszna sytuacja, bo do HP przechodziłem jako do partnera Cisco w tamtych czasach. Natomiast potem drogi HP i Cisco się rozeszły. Cisco zaczęło produkować Blade'y, HP zaczęło tam produkować bardziej te switche, routerów to nie bardzo, potem kupili H3C. No ale w każdym razie te drogi się rozeszły. No i za jakiś czas tam przeszedłem do Huawei'a, to też była taka no, ciekawa przygoda. No i od 4 lat w Infobloxie. No. Ja nie lubię, no, ale... lubię tą pracę architekta i pre-salesa.
No dobra, no ale to, bo też pewnie słuchacze będą chcieli się dowiedzieć, na czym w ogóle polega taka praca pre-salesa. Czy w ogóle masz jeszcze chociaż odrobinę czasu, żeby coś pohakować, coś pogrzebać, czy teraz bardziej grzebiesz w PowerPoincie?
To już wiesz, w Nextira One się zawsze wewnętrznie sobie żartowaliśmy, że my to jesteśmy, bo Nextira One, jeszcze tylko dodam, dział jakby pre-salesów był wydzielony od działu inżynierów wdrożeniowych, co nie zawsze, u polskich integratorów zwykle to było połączone i pre-sales był też wdrożeniowcem. U nas to było rozłączone, tak już w stylu bym powiedział większej firmy zachodniej i dlatego też sobie często żartowaliśmy, że my to jesteśmy taki CCIE Pricing Specialization. Bo generalnie no, trochę na tym to polegało, że się dobiera rozwiązania, tak? Czyli budujesz jakąś architekturę, dobierasz rozwiązania, więc rzeczywiście ten cennik no, trzeba znać. PowerPointa też owszem trzeba znać, no bo trzeba jakieś tam prezentacje robić. Więc to prawda jest, że No nie każdemu to odpowiada. Natomiast to, czy taki pre-sales ma dużo kontaktu z technikaliami, to jakby zależy od tego pre-salesa najczęściej. To znaczy ja na przykład chcę i lubię zrozumieć, nie, na przykład jak dany malware działa, więc staram się przecież przeanalizować czasami jakieś tam sample malware'owe, zrozumieć jak ten DNS jest tam wykorzystywany, nie wiem, no. Oczywiście z PowerPointem działam dużo, no bo robię dużo prezentacji, robię dużo edukacji też, więc PowerPoint jest jednym z takich podstawowych narzędzi, natomiast no dużo też korzystam z narzędzi do analizy domen, takie nasze Infoblox dossier, z, oczywiście Virus Total, różne sandboxy. Nie skryptuję za bardzo, bo jak już powiedziałem, jakoś to programowanie mnie nie specjalnie wciąga. Potrafię, jak coś trzeba, to coś zrobię, ale jakoś nie jest to, nie jestem tutaj specjalnie fanem. Więc jakby, no wiesz, no, czas jest i jak tylko ktoś ma chęci, to myślę, że spokojnie może tutaj podziałać. Natomiast no, na pewno jest część zadań związana z taką pracą z ludźmi, co zresztą też lubię i co też jest takim u mnie trochę może trochę jakby mam tu bipolarnie jestem, bo tak z jednej strony jednak jestem introwertykiem, nie? To znaczy jednak jak tak sam sobie siedzę w domu, to jest okej, nie? Ten rok tutaj z COVID-em jakoś specjalnie mnie nie boli, a przecież wiadomo, wielu ludzi to po prostu już tam się gotuje w domach i nie mogą. Dla mnie to nie jest problem. Ale jednak jakoś lubię też mimo wszystko w tej pracy ten kontakt z ludźmi. Jest to dla mnie jakiś tam zawsze, na początku zwłaszcza był to jakiś problem, natomiast jakoś się tak wyuczyłem, jakoś nie wiem, po prostu dobrze się z tym teraz czuję, tak? Także wiesz, myślę, że ta praca pre-salesa no, może się podobać, tak? Musisz znać te wszystkie rozwiązania, musisz umieć zbudować coś, doradzić klientowi, umieć też przedstawić pewne argumenty za i przeciw jakiemuś rozwiązaniu.
No właśnie. I tutaj dochodzimy do następnego pytania. Czy kiedyś w ogóle miałeś taką sytuację, że musiałeś klientowi coś pokazać, coś, czego po prostu nie rozumiałeś, albo byłeś do tego negatywnie nastawiony, ale w ogóle, wiesz, no nie chciałeś tego sprzedać, ale firma nalegała. Miałeś taką sytuację, bo to mnie zawsze zastanawiało, czy pre-salesi ogólnie znajdują się w takich sytuacjach.
Wiesz co, w sumie, jak powiedziałeś, że się nie znałem, to taką sytuację miałem jeszcze zanim tak naprawdę zacząłem pracę taką komercyjną, bo zacząłem w ogóle od tego, jak te pecety tam już w domu sobie swojego peceta ogarniałem. Ogarniałem mnóstwo edytorów tekstu, nie? Tam QRText, Taga, Worda, WinWorda potem. Natomiast raz też i udzielałem korepetycji z tego odpłatnych. Raz się dałem namówić na zrobienie korepetycji z WordPerfecta piątki i taki byłem pewny siebie, że po prostu nie znałem tego WordPerfecta, ale no znałem tyle edytorów tekstu, to po prostu z tym też sobie poradzę, nie? No jakoś tak wyszło, że nie miałem czasu się przygotować do pierwszej korepetycji, po prostu tak wjazd na korepetycję i ja pierwszy raz widzę program i muszę go uczyć, nie? I to z WordPerfectem dla DOS-a to było tak jak trochę z VI-em. Czyli początki nie są proste. Tak jak wszędzie zawsze, nie wiem, F1 na przykład to jest help, tak w WordPerfekcie F1 to był cancel na przykład, nie? Samo wejście do menu nie było proste. Także no, pierwsze korepetycje były rzeczywiście trochę, na szczęście to była osoba tak trochę z rodziny, więc nie było źle, na następne się już przygotowałem i było spoko, no, ale się trochę przejechałem tak właśnie na tym. Natomiast tak już teraz w pracy zawodowej, wiesz co, no, na szczęście nie miałem takiej sytuacji, żebym musiał coś sprzedawać, do czego nie jestem zupełnie przekonany. To znaczy, że zwykle miałem jakieś portfolio i to ja dobierałem rozwiązanie do klienta. Oczywiście to jest tak, że inżynier pre-sales, zależnie od firmy, jest jakoś ukierunkowany czasami, nie? Bo masz jakieś wyniki, które trzeba zrobić, czasami te wyniki mogą być na jakieś rozwiązanie, tak? Ale z reguły to jest na tyle elastyczne, że nigdy nie miałem takiego parcia, że muszę coś sprzedać, co wiem, że nie działa po prostu i że będzie wtopa. I też nie bardzo bym potrafił, bo jednak mimo wszystko, znaczy ja jestem ukierunkowany na sprzedaż, nie ukrywam, natomiast no, pracuję w firmach z reguły po kilka lat, jakąś tam markę sobie na rynku człowiek wyrabia i no głupio byłoby sobie to wszystko popsuć i wiele lat kariery zmarnować tylko dla jakiegoś takiego krótkoterminowego celu. Więc no, na szczęście nie miałem aż takiego nacisku z żadnej z firm, że musisz i koniec. Zresztą jakby był i tylko na przykład w portfolio miałbym coś, co wiem, że wiesz, to nie to, to jednak bym po prostu zmienił firmę, bo no, nie da się tak. Więc no, na szczęście nie miałem jakoś takiej sytuacji drastycznej.
Słabo, nie będzie dzisiaj coming outu. Okej, słuchaj, no, musimy przejść do aktualnej twojej pracy, czyli Infobloxa, firmy, która jakby sfokusowana jest mocno na bezpieczeństwo i to bardziej to w kierunku DNS-ów. Ostatnio twoje występy wszędzie też są, głównie mówią o DNS-ach, o kanałach eksfiltracji. Czemu akurat zainteresowałeś się DNS-em? Czy to jest aż tak fascynujący temat?
Nie. DNS jest nudny jak nie wiem co. Jakbym miał się zajmować tylko DNS-em, to nie wiem, czy bym dał radę. Natomiast te powiązanie DNS-a i security jest ciekawe i jest niszowe, no bo nie ma to jakoś tak zbyt wiele ani producentów w ogóle zajmujących się tą tematyką. Czasami są producenci, którzy tam twierdzą, że jak blokują złośliwe domeny, no to zajmują się bezpiecznym DNS-em. Nie? Dla mnie to jest jakby, to są takie darmowe też rozwiązania, można sobie postawić tam Raspberry Pi z DNS-em i też sobie wrzucać jakieś listy i blokować i jakby też można tak robić, nie? Ale to nie jest jakby faktyczne zajmowanie się w moim odczuciu security związanym z DNS-em. No jakoś też tak się złożyło trochę przypadkiem, że przeszedłem do tego Infobloxa, bo w sumie w Huawei przez długi czas byłem chyba 7 lat, czy nie, 6, chyba 6 lat. No ale jakoś taka się, wiecie jak to jest, to znaczy mówi się, że się przychodzi dla firmy, odchodzi przez szefa, kierownictwo, no więc jakoś tam taka była sytuacja, że było trochę słabiej. No i na podatny grunt wtedy trafiła oferta, zadzwonił kolega z Infobloxa, że akurat się tutaj zwalnia stanowisko, bo dotychczasowy inżynier Adam przechodzi do innej firmy. No i czym byłbym zainteresowany? Także trafiło to na taki podatny grunt u mnie. Ja tam wstępnie jeszcze jak badałem, co w ogóle Infoblox ma w ofercie wtedy w 2017 roku, no to głównie to był DNS, jeszcze tak bez bezpieczeństwa, znaczy był DNS, który mógł być chroniony przed atakami na niego. I to głównie koledzy sprzedawali wcześniej, rozwiązania do zarządzania adresacją IP, DHCP-a, czyli tak zwany ogólnie DDI, DNS, DHCP, IP Address Management. Natomiast jak zacząłem tam badać stronę, to zobaczyłem, że jest jakiś DNS Firewall też, jakiś tam Threat Insight, coś tam i zacząłem tak trochę bardziej studiować i stwierdziłem, kurczę, wygląda ciekawie, może to jest dobry moment, żeby w końcu z tych sieci przejść na trochę inny obszar. Ja generalnie nie lubię jakiejś takiej długiej stagnacji, i lubię coś nowego poznawać, nawet przy odrobinie ryzyka i stwierdziłem, że no, to może być fajne. Co ciekawe, wcześniej jak pracowałem w Supermedia, to bezpieczeństwo jakoś mnie nie pociągało. Też mogłem z nim mieć styczność, ale wtedy raczej nawet do działu, bo po końcu zarządzałem tam działem, to zatrudniałem oddzielnie ludzi, zresztą bardzo fajnych, świętej pamięci. Niestety Wojtek Purczyński, Klip, pracował z nami, właśnie Paweł Wir, Zbyszek Sobiecki, więc dosyć fajne osoby się tam udawało ściągnąć. Nie zawsze na długo, bo niestety specjalnie jakiejś dobrej płacy tam nie było na tamte czasy, ale jakoś samemu, a Tomek Płonski-Piłat też pracował z nami, więc mieliśmy fajne osoby zajmujące się bezpieczeństwem, natomiast mnie to jakoś tak wtedy nie pociągało. No ale już po tylu latach z tymi sieciami to stwierdziłem, no może warto by spróbować coś nowego. Tu jest taka ciekawa nisza, mało kto to robi, mało kto się na tym zna, brzmi ciekawie, no to czemu nie, no. Także zdecydowałem się wtedy pójść w ten kierunek. Co ciekawe, pierwsze kroki, które tam zrobiłem w tym infobloksie, trochę podświadomie, to były całkiem dobre kroki, bo ostatnio widziałem taki, no może nie ostatnio, ale chyba tam z rok temu, taki artykuł w Forbesie, gdzie jeden z CISO radził producentom, co robić, żeby w ogóle nawiązać relacje z CISO i tak dalej. I tam były fajne dosyć porady, jedna była taka, że poprosić o pomoc, w opinię może tak, nie? I pierwszą rzeczą, którą ja tam zrobiłem w infobloksie, to zadzwoniłem do Przemka Dyka z Santandera, on się tam zajmował bezpieczeństwem i poprosiłem o spotkanie, znałem Przemka jeszcze wcześniej z pracy z Huawei, gdzieś tam się spotykaliśmy jakoś i zadałem Przemkowi na spotkaniu pytanie, mówię, słuchaj, no mam w ofercie takie rzeczy, nie? Mam jakiegoś DNS Firewalla, mam jakieś tutaj wykrywanie eksfiltracji w DNS-ie, mam jakiś threat intelligence, nie? Takie rzeczy, które dla mnie w ogóle wtedy to były 4 lata temu, to ja byłem noga z tego. I mówię, co według ciebie to jest najciekawszego? I Przemek mi powiedział, no wiesz co, eksfiltracja po DNS-ie, to jest coś ciekawego. Mało tutaj jest, prawie nie ma rozwiązań, które to adresują, jest to problem, to jest fajna rzecz. I po prostu potem całą strategię zrobiliśmy w infobloksie wokół C2 over DNS, eksfiltracji over DNS, bo to była taka unikalna cecha. No i to po prostu się fajnie sprawdziło, także przy tej okazji tutaj z tego miejsca chciałbym Przemkowi serdecznie podziękować za pomoc, bo była naprawdę bardzo cenna wtedy. I mi się to też spodobało, nie? Zacząłem właśnie studiować, jak malware używa tej eksfiltracji po DNS-ie, czy C2 po DNS-ie, infiltracji, różnych takich technik bardziej zaawansowanych niż samo używanie nazwy domenowej do pobrania adresu IP. No i wciągnęło mnie. No generalnie po prostu jakoś tak pasja się wokół tego chyba rozwinęła i póki co ciągle działa. Także jakoś tak.
Wspominasz o DNS-ie i wykorzystywaniu przez przestępców tego wynalazku. Czy jesteś w stanie powiedzieć jakieś najpopularniejsze metody albo triki, z którymi się spotkałeś, a które wykorzystywali atakujący, jeżeli chodzi o DNS?
No myślę, że najpopularniejsze to jest po prostu wykorzystywanie DNS-a do pobrania adresu IP, czy serwera, z którego malware zostanie ściągnięty, czy z którym będziemy nasuwać komunikację command and control. Natomiast jeżeli by taką specyficzną technikę, ale właśnie popularną bardzo, no to jest wykorzystywanie, chyba się zgodzisz, świeżych domen, nie? Cyberprzestępcy, tacy prości, powiedzmy, czy jacyś oszuści, phishingi i tak dalej, no praktycznie wszystkie te domeny z reguły są używane dosyć szybko po rejestracji, więc to jest taka prosta technika, no mega popularna, tak? Bo no ogólnie mówi się, że DNS w ogóle jest gdzieś w 90% wykorzystywany przez 90% malware'u, no tak się mówi w statystykach, 80% gdzieś w fazie command and control, gdzieś 15-20% używa takich bardziej ciekawych rzeczy jak na przykład DGA, czyli Domain Generation Algorithm. Natomiast no większość malware'u jednak w jakiś sposób tego DNS-a tam prostszy czy bardziej skomplikowany używa. Natomiast tych takich bardziej naprawdę popularnych technik, bardzo często spotykanych, to myślę, że to jest właśnie to. No bardziej zaawansowane ataki to oczywiście bardziej zaawansowane wykorzystania. Natomiast no, nie jest to aż tak popularne, nie? Nie codziennie mamy do czynienia z atakiem APT w naszych firmach, na szczęście.
Na szczęście. No ale wspominasz o zabawkach, które jakby monitorują i pozwalają jakby chronić tą komunikację DNS-ową. A jeżeli chodzi o taki teraz dosyć, chyba dosyć świeży wynalazek, jakim jest DNS over HTTPS albo też DNS over TLS. Jak to ogarnąć? Tak? Bo tutaj już jakby te standardowe metody nie będą działały, więc czy też masz na to odpowiedź? Bo już widziałem implementację, malware już z tego korzysta dosyć mocno.
Tak, na razie w dosyć prosty sposób, bo po prostu jako resolver, aczkolwiek były już nawet ze 2 lata temu pierwsze propozycje, czy 1,5 mniej może, pierwsze propozycje C2, czyli Command and Control over DNS over HTTPS, aczkolwiek wydaje mi się, że to aż tak dużo nie wnosi, natomiast to, jak malware w tej chwili najczęściej używa, to jest po prostu używanie resolwerów publicznych, open resolwerów DNS over HTTPS po to, żeby ominąć wewnętrzne serwery DNS, które potencjalnie mogłyby zablokować złośliwą domenę. I tutaj przestępcy w zasadzie korzystają z 2 głównych, czyli z Google'owego docha i Cloudflare'owego docha. No w myśl zasady używania takich typowo spotykanych, prawda, rozwiązań, tak? No więc popularne przeglądarki używają najczęściej Google'owego lub Cloudflare'owego docha domyślnie. Więc tak też wszystkie przypadki malware, które widziałem, że używają docha, to tak to używały. Ogólnie problem nie jest duży moim zdaniem, to znaczy trzeba tu tylko 2 rzeczy rozdzielić. Doch i publiczny open resolver doch. Bo to są 2 różne rzeczy w sumie, nie? Z reguły jak ludzie pytają o docha, to tak naprawdę mówią o tym drugim, o tym Google'owym dochu czy Cloudflare'owym dochu. Doch jako protokół to jest jedna rzecz, dobra, niedobra, to tam można sobie dyskutować jak nad wyższością jednych świąt nad drugimi, nie? Czy to dobrze, że tam ta warstwa się miesza z tą, czy nie? To jakby mnie szczerze mówiąc nie interesuje, bo czy to będzie doch, dot, czy DNS po UDP, czy po DNS po TCP też, to w sumie nie ma znaczenia, robi to samo. Jakby dobre w dochu i dotcie jest to, że jest szyfrowanie, natomiast trzeba pamiętać, że to szyfrowanie to nie jest end-to-end. To jest szyfrowanie tylko pomiędzy stacją kliencką a pierwszym resolwerem. Potem dalej wszystko działa po tradycyjnym DNS-ie nieszyfrowanym, więc to też nie jest jakieś remedium na całkowicie na prywatność. A jak przechodzimy do tematyki Google Doch czy Cloudflare Doch, to słowo prywatność w ogóle tutaj nabiera kompletnie innego znaczenia. Każdy musi sobie sam ocenić, co dla niego jest jakby lepsze, czy jakiego zapytania DNS widzi jego operator, czy jak widzi to Google, bo ktoś zawsze to widzi. Więc tutaj decydujemy się na jedno lub drugie jako taki indywidualny użytkownik. Ja osobiście raczej bym używał mojego operatora niż Google'a, bo generalnie to Google zbiera te dane, operatorzy raczej nic nie zbierają, bo dla nich to tylko jest koszt tak naprawdę. Przynajmniej w Polsce, nie? Bo to też jest, wiadomo, co innego, pewnie jakbyśmy byli w Rosji, Turcji, nie wiem, w Chinach, tak, to pewnie inaczej. Natomiast w Polsce, w Unii Europejskiej mamy prawo odpowiednio chroniące nas i myślę, że ono lepiej działa niż ten. W korporacji natomiast, to znowu, to nie jest kwestia doch, dot czy co innego, tylko nasi pracownicy muszą używać naszego DNS-a, na nim realizujemy funkcje bezpieczeństwa i nie mają prawa korzystać z niczego innego. I zawsze do tej pory robiło się w prosty sposób, że zewnętrzne DNS-y się odcinało po prostu blokując port 53 na firewallu. Z dochem to już nie jest takie proste, no bo to już nie jest port 53 i to w ogóle nie jest żaden dedykowany port, tylko to jest po prostu HTTPS, więc tutaj trzeba robić to inaczej. No i najczęściej się to robi blokując po prostu adres IP znanych open resolverów, czyli tam 4.8, 4.1, 4.9 i tam 100 innych najpopularniejszych. Natomiast najprościej to no przynajmniej na firewallu wyblokować właśnie 4.8, 4.1. To jakby takie minimalne, co trzeba zrobić. Nie? Samego docha wewnątrz firmy to nie wiem, czy jakby jest wielki sens wdrażać, bo no będzie to szyfrowanie zapytań DNS-owych wewnątrz sieci, czyli że ze stacji no ktoś nie podsłucha zapytania wewnętrznej sieci idącego do wewnętrznego DNS-a. Jeżeli to nas boli, no to okej, doch, dot tutaj pomoże, tylko trzeba pamiętać, że no jeszcze nie wszędzie ten doch jest, prawda, bo na Windowsach 10 on jest w wersji insider, No oczywiście trzeba mieć serwer Doha, Microsoft DNS oczywiście tego nie robi. Może to być Infoblox, może to być coś z bindem, może to być coś innego. No ale drukarka, czy będzie miała klienta Doha? Pewnie nie. Kamera CCTV? Pewnie nie. Więc no to jeszcze chyba też nie jest ten czas, także...
No jeszcze chwilkę poczekamy. Mamy mało czasu i jeszcze parę pytań, więc szybko przejdziemy jeszcze do, tak zamykając ten temat DNS-a. Trzy szybkie, krótkie porady dla administratorów czy bezpieczników, sieciowców, jeżeli chodzi o monitorowanie i bezpieczeństwo DNS.
Pierwsza taka, wydaje mi się, najprostsza rzecz, którą można zrobić, to archiwizować wszystkie zapytania DNS wychodzące z naszej sieci, bo to jest prosty sposób na monitorowanie tego, co się u nas dzieje. Niewiele tego, czy niewiele, stosunkowo niedużo miejsca to zajmuje, porównując do jakichś netflowów czy kopiowania całego ruchu, i praktycznie z całej sieci możemy to wtedy widzieć, bo DNS-y zwykle są jakoś tam scentralizowane w naszej wielkości sieciach, a to umożliwia chociażby post factum sprawdzanie, czy mieliśmy włamanie. Przykład Sandbursta, którego w zasadzie wszyscy post factum sprawdzaliśmy, czy mamy, bo nikt się nie zorientował. No i wtedy sprawdzenie w logach DNS-owych, czy mamy zapytanie o domenę tam AV w avsvmcloud.com gdzieś tam kiedyś z jakiegoś komputera, dawało nam pogląd, czy mamy włamanie, czyli takie retrospektywne spojrzenie. Nawiasem mówiąc, to retrospektywne spojrzenie też jest wartościowe, nie? Bo z reguły jak mówimy o Secure DNS-ie, to blokujemy na żywo, jak przychodzi zapytanie, natomiast fajnie jest właśnie spojrzeć w archiwum i przelecieć to pod kątem Threat Intela, który mamy, i sprawdzić, czy, bo zwykle Threat Intelligence jest jednak opóźniony, nie? Więc fajnie jest to retrospektywnie też spojrzeć. Także pierwsza rada, myślę, taka po prostu prawie bezkosztowa, można powiedzieć, trzeba mieć tylko trochę storage'u, to archiwizacja zapytań DNS. No myślę, drugi krok to, jeżeli jesteśmy w stanie jakoś zdobyć jakieś listy złośliwych domen, no to po prostu na serwerze DNS skonfigurować sobie takie proste blokowania IOC na bazie określonych thread feedów. No a trzecia rada, no to wiadomo, nie? Gdzie pracuję.
Nie robimy reklamy, ale okej. Podprogowy przekaz był. To teraz, kończąc już ten wątek zawodowy, jaki masz najbardziej nietypowy epizod zawodowy? Nie wiem, roznosiłeś gazety, może kiedyś mleko?
Instalowałem modemy w kuriach diecezjalnych, żeby mieli dostęp do Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ale nie, wbrew pozorom to nie był najbardziej nietypowy. Myślę, że całe 6 lat w Huawei'u to był taki, wiesz, nietypowy epizod zawodowy, i generalnie polecam każdemu pracę w takiej firmie, która no, wymaga dużego otworzenia, że tak powiem, się na inność, na inną kulturę i tak dalej. To było mega doświadczenie. Były tam pozytywne rzeczy, były negatywne też. Wiadomo, jak jest inna kultura, to naprawdę tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Mnóstwo, teraz mam historii też po prostu, mógłbym całą godzinę opowiadać. Może tylko jedną anegdotkę sobie pozwolę. Tam była taka śmieszna sytuacja zawsze, że Chińczycy mieli trudne nazwiska, nie? Trudne imiona, nazwiska, więc nadawali sobie takie jakieś najczęściej angielskojęzyczne imiona, czy właśnie nazwiska, przezwiska i tak dalej. Nie? No i kiedy przychodzi taki e-mail od właśnie nowego kolegi, który z Chin przyjechał, no i po angielsku jest napisane: Hi, my name is Long Hui. Tak było napisane, nie? To się czyta inaczej, jak ktoś zna chiński, to się czyta Hui, ale większość nie potrafiła czytać, więc każdy czytał tak, jak potrafił. Także Hi, my name is Long Hui. I know Chinese names are very hard for you, but don't worry, my Polish friends give me also English name and you can call me Dick. Także bywało czasami okay. Zabawnie. Takich historii było mnóstwo. Dużo się w ogóle też, tak już na poważnie, dużo się od Chińczyków też nauczyłem, bo to jest jednak niesamowicie taki biznesowo nastawiony naród. Tu sobie pozwolę też może taką uwagę poboczną, tylko króciutką, że jeżeli ktoś myśli, że Chiny to jest taki naród, który jest jakoś agresywnie nastawiony do świata, to historia tego za bardzo nie potwierdza i też moje doświadczenia też nie. Jest to naród nastawiony mocno biznesowo. Oni chcą robić biznes, a wojna z biznesem w parze nie idzie, chyba że się jest dostawcą broni, ale generalnie tak nie jest. Więc, więc dużo takiego ciekawych strategii biznesowych się tam nauczyłem. Jednak te wszystkie tam książki, tam Sun Tzu i tak dalej, to coś w tym jest, nie? Że oni mają tak tam to poukładane, wiesz, na przykład, nie wiem, że jak chcesz gdzieś się przebić, to musisz sfokusować swoją siłę. No niby taka prosta rzecz, ale bardzo wiele osób robi taki błąd, że stara się iść takim szerokim frontem, wszystko naraz robimy. Nie, trzeba sobie wybrać tam jedną, dwie rzeczy i po prostu wtedy jesteś w stanie iść do przodu. Także polecam, jakby ktoś kiedyś miał okazję, to warto. No a jak ktoś już tam pracował, to wszędzie indziej też da radę.
To się w cyrku nie śmieje, tak?
Coś w tym stylu.
Piotr, widzę, Michał zadaje pytanie, trzy pozytywne i trzy negatywne aspekty pracy w Huawei'u, ale nie wiem, czy będziemy mieli czas na to, żebyś odpowiedział, bo pewnie tego jest sporo, więc Michał, poproszę Piotra, Piotr, proszę cię, żebyś potem pod filmikiem na YouTubie, jeżeli możesz, zreferował trochę. Yeah. Idziemy dalej. Co robisz, gdy nie pracujesz? Masz jakieś ciekawe hobby? Tutaj ja osobiście troszeczkę się zaszokowałem twoim projektem, o którym mi powiedziałeś, bo byłem aktywnym użytkownikiem. Myślę, że paru samochodziarzy też mamy słuchaczy, więc może zdradź nam trochę o tym. Dlaczego samochody?
No to ja zawsze, tak jak z pierwszym komputerem, tak samo było i z pierwszym samochodem, czyli od razu emocje, pasja i tak dalej. I jak dostałem pierwszy samochód w 1991 roku, to założyłem stronę poświęconą temu konkretnemu samochodowi. Był to Fiat Cinquecento. Dla tych, co nie wiedzą, to takie Seicento, tylko mniej masywny, nie? Także no, o tym Cinquecento zrobiłem stronę, wszystko Cinquecento. Starałem się tam jak najwięcej informacji o tym samochodzie po prostu umieścić. Powstało też forum użytkowników, więc cała społeczność się tam zbudowała. Fajnie to, w ogóle istnieje to do dzisiaj. To się mocno rozbudowało, bo pojawiły się kolejne marki, bo po prostu ludzie, którzy dołączali tam, no po jakimś czasie zmieniali jednak samochód, nie? Mimo wszystko jednak nie było idealne, okazuje się. I tam dołączył kolega z Fiatem Punto na przykład, ja potem zmieniłem Cinquecento na Lanosa, to powstało na wszystko o Lanosie. Tutaj nie było w LPG, Lanos był w LPG, to nie była dobra decyzja, ale tak, no i powstała seria tych stron. Sama strona Wszystko Cinquecento, nawet udało mi się parę nagród tam zebrać, jakiegoś Corel Draw'a kiedyś wygrałem dzięki temu, więc mogłem potem, czy tam Corel Webmaster, coś tam suit, więc potem mogłem coś jeszcze bardziej rzeźbić. Przy okazji sporo technologii takich serwerowych poznałem, tutaj pytałeś tam, czemu nie administracja Linuxem, to też było. Apache, MySQL'a poznałem, bo generalnie dosyć bardzo dobrze nawet, bo forum zaczęło nabierać popularności. Najpierw ono było w ogóle w plikach tekstowych, potem było w jakimś tam, już nie pamiętam w czym, finalnie było w MySQL-u. Ale tych ludzi było tyle, że coraz częściej się pojawiał komunikat too many connections. I trzeba było tam optymalizować tak, żeby po prostu na tym sprzęcie, jaki tam był, żeby to wycisnąć siódme poty z tego sprzętu. I potem zbieraliśmy się, kupiliśmy serwer, kolejny. W tej chwili ja już w tej inicjatywie nie uczestniczę. W tej chwili się to nazywa autokącik.pl. Zachęcam, żeby jak ktoś ma samochód, to można sobie tam fajnie popisać. W tej chwili głównie chyba to forum jest bardziej do wymiany właśnie informacji o samochodach.
No ale to też tak. Pozdrawiamy wszystkich z autokącika.
Tak, tak. W szczególności Piotrka Suchowskiego. Wiem, że jest tutaj gdzieś pewnie.
To jakie jeszcze hobby, oprócz robienia stron?
Ja Ja to dosyć taki trochę nudziarz jestem, ale z takich rzeczy, z których dużo poświęcam czasu, nie są, które lubię, a które nie są moim obowiązkiem zawodowym, aczkolwiek finansowo też mam jakiś tam wynik, to generalnie bardzo jest jakby, można ze mną pogadać o inwestycjach finansowych. Jeżeli ktoś coś, akcje, kontrakty, opcje, ETF-y, makroekonomia, analiza fundamentalna, techniczna, generalnie mam w ogóle taki umysł analityczny jestem, więc lubię po prostu tam poanalizować i potem coś z tego wyciągać i mam satysfakcję, jak potem się okazuje, że miałem rację. Więc to jest też taka rzecz, której dużo czasu poświęcam i dużo się nauczyłem. Dużo się cały czas uczę, bo też jak czytasz takie raporty, na przykład firmy, która zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecznych, dużo się człowiek uczy, nie? I potem jakieś inne tutaj, deweloper tutaj, coś tam, nie? Generalnie dużo, dużo wiedzy można zdobyć, jak świat działa, więc też dosyć fajna rzecz. A tak jak chcę się zrelaksować, tak na przykład o tej porze zwykle, to bym pewnie można mnie znaleźć na PlayStation, na Battlefieldzie 5, pseudonim Strokus PG, jakby ktoś chciał się steamować, to zapraszam. Generalnie walka w zespole to jest podstawa, samodzielnie się ginie dosyć szybko, więc jak najbardziej. No i też w sumie bardzo często tego porównania z tym Battlefieldem używam. Jak sieciowiec, jakiś kolega zajmujący się sieciami pyta mnie, czy warto iść w stronę cyber security, to z mojego doświadczenia to jest właśnie tak, jak porównywanie takiej walki w Battlefieldzie w trybie single player, to jest zarządzanie sieciami, versus gra online multiplayer, a to jest cyber security, prawda? Bo jednak ci przeciwnicy są cały czas zmienni, cały czas coś wymyślają nowego, czekają na ciebie w tym miejscu, gdzie ostatnio byłeś, prawda? Więc to jest, myślę, bardzo, bardzo fajna rzecz i to mi się strasznie spodobało.
Gracz. No, dlaczego na PlayStation? Kurczę, no akurat nie mam Battlefielda na PlayStation.
Tata nie pozwalał grać, no to teraz muszę nadrobić, nie?
No tak, no to znam to. Piotr, dwa ostatnie pytania, zanim przejdziemy do konkursowych. Takie standardowe pytania, które tak naprawdę każdy musi na nie odpowiedzieć. Na jakim systemie pracujesz na co dzień? To jest pierwsze pytanie.
No w tej chwili nadaję z macOS-a, ale wcale nie jestem fanem Maca. Szczerze mówiąc, po prostu taki mam komputer służbowy. Nie jestem ani fanem, ani antyfanem. Używam Windowsa, tam za mną gdzieś leży jakiś ThinkPad z Windowsami, który też używam, zwłaszcza, że na przykład właśnie programy do analizy technicznej, na przykład taki Metastock na Maca nie ma. Używam dużo PowerPointa, PowerPoint na Macu to nie to samo, co na Windowsach i Office w ogóle. Także no, ogólnie używam jednego i drugiego, nie jestem, tak jak powiedziałem, ani fanem, ani nie fanem. Tu tak nawiązując do właśnie chińskich, że tak powiem, strategów i powiedzeń, kiedyś Deng Xiaoping, czyli jeden tam z sekretarzy, który generalnie pozytywnie się zapisał w historii, bo w latach 80. pchnął Chiny w stronę gospodarki takiej rynkowej, pozamykał te kołchozy tam w ogóle i tak dalej. No i zarzucali mu też, że no wprowadza kapitalizm, tak? Oni tutaj, partia komunistyczna, on wprowadza kapitalizm. A on wtedy odpowiedział, że nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, ważne, żeby łapał myszy, nie? Czyli nieważne, to jest, nazywamy to kapitalizm, komunizm, jak to nazwiemy, grunt, żeby ludzie byli, żeby kraj się rozwijał, nie? I tak samo tutaj moje podejście jest, nie? Nieważne, że to jest Mac, czy Windows, byle łapał myszy. A na jednym i na drugim się da, więc jakby nie mam tutaj jakichś preferencji. No z Maciem może miałem trochę też nieprzyjemnych doświadczeń, bo pierwsze 3 lata w Infobloxie używałem i powiem szczerze, na tym pierwszym Macu, to był MacBook Pro 2017, przez 3 lata wymieniane były wszystkie 4 moduły, które się tam da wymienić, bo tam się modułami wszystko wymienia, nie? Bo nie można wymienić klawiatury, tylko trzeba od razu z wszystkim, tak? Więc tam miałem i touchpad mi poszedł, i klawiatura nie reagowała na przyciski, ekran tam jakieś paski porobiły, więc generalnie wszystkie 4 rzeczy przez te 3 lata były wymieniane, więc no ponieważ wcześniej z Macami nie miałem do czynienia, więc nie miałem też takiego religijnego podejścia.
Także czyli tak nie to. Należy dawać ci komputera, bo zepsujesz, no to już wiemy.
No nie wiem, dostałem drugi, zobaczymy.
Okej, pytanie definiujące, Commodore czy Atari?
No to tak jak wiesz, trochę już w sumie zdradziłem, to jakby tata dla mnie zdefiniował, nie? Ani Atari, ani Commodore, tylko AT286, to jest to, co na czym można coś tam faktycznie podziałać, więc a miałem wcześniej do czynienia i z Atari, z Commodorem, przy okazji tam znajomych, ale nigdy jakichś takich specjalnych preferencji nie miałem, także AT286, a skoro Intel i DOS, to można zadać inne pytanie, które może pogodzi ciebie z drugim Adamem, Norton Commander czy X3 Pro Gold?
Norton Commander, forever.
No, a ja X3.
Chociaż ja zaczynałem, wiesz, na Amidze, to tam był dyrektor Opus na przykład, też bardzo fajny, także no, trochę tego było. No dobra, dopisujemy w takim razie AT do listy. Chyba jesteś pierwszy z pecetem na tej liście, ale to jeszcze sprawdzimy. Myślę, że możemy przejść do tej części, gdzie robimy konkurs, więc fundatorem nagród jest Fudo Security, bardzo dziękujemy. A dzisiaj bardzo ciekawe nagrody, a mamy je aż trzy. Wśród tych nagród jest jedna nagroda główna, czyli zestaw Raspberry Pi to się nazywa. I pytanie zada Piotr pierwszy.
No dobrze, to przygotować Google'a i jedziemy. Pytanie brzmi następująco. W zeszłym roku był taki malware o nazwie Wellmess, który został użyty do wykradania danych z firm zajmujących się pracą nad szczepionkami na COVID-19. I między innymi do wykradania tych danych był używany protokół DNS. I pytanie brzmi, jaki algorytm kodowania w DNS-ie był używany w malwareze Wellmess?
No, teraz sobie poczekamy. To teraz w tle zobaczymy, ja będę patrzył, ja patrzę oczywiście, czy są prawidłowe odpowiedzi, a ty możesz, już są pierwsze odpowiedzi, nie jest to Base64. No, jesteście już blisko.
Coraz bliżej. Może dla ułatwienia dodam, że trzeba Google'a użyć dwa razy. Iteracyjnie.
Base32 to nie jest poprawna odpowiedź.
Ale blisko. O, tu już jest no coraz właśnie. Bliżej. Custom Base32 algorytm, a konkretnie jaki ten Custom Base32? Może tak.
O, chyba mamy odpowiedź od Szymona.
No,
zerknij.
Jakby jeszcze można tak nazwę konkretnie, jak ten algorytm się nazywa.
No, to już macie ułatwione.
To już jest bardzo blisko. Natomiast ten algorytm, ten non-standard Base32, on ma swoją nazwę.
Teraz pewnie Google się grzeje tam. Nie wiedzą, co się dzieje, wszystko się pali serwerownie. A to po prostu nasi słuchacze szukają odpowiedzi.
Tak, tak, bo to wbrew pozorom to wcale nie jest taki custom właśnie. Nie jest to standardowy Base32, ale nie jest też custom. No, myślę, że można by chyba uznać tę odpowiedź Waldka.
Okej, ale poniżej masz trochę...
Dokładnie, w zasadzie. No tak, tak. No.
To wybieraj, ty decydujesz. Bądź katem.
Ciężka sprawa. No myślę, że tutaj no, ten Human Oriented Base32, no tutaj można by dyskutować, bo nazwa jest faktycznie ZBase32, natomiast rzeczywiście no, to jest takie inne określenie, więc no, myślę, że chyba no, możemy uznać Waldka.
No dobra. Waldku, Piotr uznał twoją odpowiedź. Po nagrodę, jaką jest zestaw Raspberry Pi, napisz na adam@zaufana3strona.pl. Podaj tam adres e-mail i numer paczkomatu. Nagrodę dostaniesz. Kurczę, to paczkomat.
Właśnie się zorientowałem, że podpadłem Azazelowi. To chyba niedobrze.
No chyba trochę tak. No dobra, to lecimy dalej. Gratulacje. Teraz będą pytania, dwie nagrody pocieszki tak zwane. To już nie będzie rozberynka, tylko nagrody pocieszki. Pierwsze pytanie, nagrodę pocieszkę, będzie: pod jakim pseudonimem Ross Ulbricht reklamował Silk Road na forum Bitcoin Talk? I znowu Google się grzeje.
Ja tego nie wymyślałem.
To Adam wymyślał to pytanie. Że zanim ruszył w wielką parodniową podróż, wymyślił to pytanie, więc. Nie jest to Dread Pirate Roberts i nie jest to też Frosty. O, już mamy prawidłową odpowiedź. Piotr, jest to pseudonim Altoid. Patrzę jeszcze, czy ktoś wcześniej nie podał. Nie. Piotr, standardowa procedura, adres paczkomatu na adam@zaufana3strona.pl razem ze swoim mailem, z którego zresztą wyślesz maila, także pewnie Adam już resztę znajdzie. Aha, jeszcze numery telefonów musicie podać przy tych nagrodach. O tym zapomniałem. Tak działają paczkomaty w sumie. No dobra, to już mamy dwie i lecimy z trzecim pytaniem. Tylko muszę tu powyłączać wszystko. Okej, więc trzecie pytanie jest takie trochę ciekawe, jako że 30 kwietnia minęło dokładnie 1,337 tygodni od premieru filmu The Hackers, więc dzisiaj zrobimy sobie pytanie filmowe. I to takie, no, na spostrzegawczość, ewentualnie na szybkie wygrzebanie. Pytanie brzmi: o ile punktów Zero Cool pokonał Acid Burn w grze Wipeout w firmie The Hackers? No.
Evil.
Nie jest to jeden punkt i nie ma co brute forceować. Trzeba to szybko znaleźć. I użyć kalkulatora.
Cześć.
Zdróweczko. Nie jest to minus 1 i nie jest to 10. Nie jest to 109. Pokonał. Kurczę, teraz się okaże, że to pytanie będzie najtrudniejsze. Nie 520. Słuchajcie, nie strzelajcie, tylko myślę, że to się da szybko znaleźć. O, i jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłową odpowiedź dał Mikołaj. Jest to 900 punktów, dokładnie. Także Mikołaj, procedurę znasz. adam@zaufana3strona.pl, numer paczkomatu i numer telefonu i dostaniesz nagrodę pocieszkę. Gratulacje. No dobra, Piotr. Super miło było mi cię dzisiaj gościć tutaj z nami. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na żywo, bo już tak. Ty jesteś taki introwertyk, lubisz sobie siedzieć w domu. Ja z kolei jestem mega ekstrawertykiem, nie lubię siedzieć w domu i lubię się spotykać z ludźmi, a z tobą zawsze super się rozmawia i masz historię, może dowiem się, co tam z tym Huawei'em i jak ta kultura wygląda, więc to no super, no super, że nas odwiedziłeś i no cóż mogę więcej powiedzieć, no chyba wszyscy są zadowoleni, po komentarzach widziałem, że było super.
Również mi bardzo miło, także dzięki, że pomyśleliście o mnie. Mega miło. No i cieszę się, że jakoś tam się coś podobało.
No, mam jeszcze prośbę, bo tam parę pytań widziałem, słuchacze zadawali. Jak będziesz miał chwileczkę, to możesz poodpowiadać na YouTubie, bo były no, ciekawe, ale myślę, że jakbyś zaczął odpowiadać podczas programu, no to byśmy stąd dzisiaj nie wyszli na pewno. Piotr, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia wszystkim, cześć.
Trzymaj się. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Za tydzień widzimy się już w pełnym składzie. Adam pewnie wróci już z wojaży razem ze Stefanem. Za tydzień widzimy się z Rafałem Wyroślakiem i sobie też porozmawiamy o bardzo fajnych i ciekawych rzeczach. Także życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia.